to i budynek została wyłączona z ruchu. Na miejscu pracują służby. Czas na prognozę pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
W nocy przymrozki możliwe w całej zachodniej Polsce i na południu. Może padać, a jutro podobnie jak dziś pochmurno i miejscami deszczowo. Temperatura na południowym wschodzie oraz nad morzem od 5 do 8 stopni. Na pozostałym obszarze od 10 do 12, chłodniej tylko na Podhalu, tam około 2.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Człowiek od cen maksymalnych, jak pana zapowiedziałam. Dlaczego jutro ceny będą nieco wyższe?
Nie, po pierwsze, jeżeli chodzi o mechanizm ceny maksymalnej, to jest to mechanizm, który ma zabezpieczyć przed tym, żeby obniżki podatków o kwoty, które są wskazane w VAT-ie i akcyzie, przełożył się na obniżki na stacjach. I tak się stanie jutro także. Ta cena w stosunku do tego, co mieliśmy przed obniżką podatków, będzie niższa. Jeżeli chodzi o cenę w stosunku do dnia dzisiejszego, to będzie kilka groszy różnicy. Jest to tylko i wyłącznie nie na podstawie żadnego widzimisię ministra ustalane, tylko na podstawie algorytmu, który jest dość skrzętnie wyliczany. Każdy de facto, jeżeli pozna ceny hurtowe, a my je wyliczamy pomiędzy 5 największymi hurtownikami w Polsce, powiększone o podatki od towarów i usług, akcyzę jest w stanie ją wyliczyć i podatek oczywiście VAT, więc to jest mechanizm, który jest uzależniony także od sytuacji na rynkach.
Ale to jest cena maksymalna?
Maksymalna, ale już mamy deklarację ze strony chociażby przesłanego oświadczenia Orlenu, odpowiedzi na pytania, że te ceny będą takie same jak dziś.
A Orlen tak dobrowolnie nie będzie dobijał do tej ceny maksymalnej, czy został zachęcony przez rząd?
Nie wiem, to spółka notowana na giełdzie, spółka, która...
Absolutnie niezależna od wpływów politycznych.
Absolutnie niezależna, jeżeli chodzi o wpływy polityczne. Zresztą myślę, że wyniki Orlenu, kapitalizacja i też to, jak Orlen dzisiaj jest wyceniany łącznie z ceną akcji i to, jak przebił Gazprom,
wskazuje
na to, że wreszcie odsunięcie... Nie, odsunięcie Ciamajdy Obajtka od władzy w Orlenie okazało się skuteczne z punktu widzenia także wyceny i funkcjonalności tej spółki.
To, co tankujemy, tak pytał wczoraj na Rolce premier Donald Tusk. A ja się zastanawiam, czy nie powinien premier raczej zachęcać do oszczędzania paliwa, próbować także ograniczyć popyt. Mhm. A dlaczego nie zachęca?
Wolność. Panie redaktorze, jeżeli ktoś musi zatankować albo chce, to bardzo proszę, jeżeli jest ktoś...
Ale ja mówię o zachęcaniu, a nie o zmuszaniu do tego, żeby na przykład przestawić się na komunikację miejską. Zastanawiam się, dlaczego państwo nie uruchamiają też tej drugiej ścieżki. Nie zachęcają Polaków do tego, żeby na przykład mniej jeździli samochodem.
A kiedy była większa presja dzięki też programom rządowym na elektromobilność niż za naszych rządów?
No, wzrosło w ostatnim czasie zainteresowanie samochodami elektrycznymi.
Nie. Pierwsze programy są uruchomione za naszych rządów. Ja tylko przypominam, w jakim zakresie. Rząd pana premiera Morawieckiego w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy zaproponował podatki od samochodów spalinowych. My zaproponowaliśmy właśnie wsparcie dla elektromobilności. Uważamy, że uważaliśmy konsekwentnie od momentu powstania tego programu, że właśnie system zachęt będzie lepszym niż system kar. I to się sprawdziło.
No tak, ale pan mówi o programach, a ja mówię o tu i teraz. Limity cen paliw zwykle sprzyjają wzrostowi popytu, więc należałoby jednak to ograniczać, tak? Bo jak teraz jest
a to
taniej...
Ile wynosi popyt w stosunku do końca lutego?
No to niech mi pan
przy wyższych cenach.
Powie.
Nie, ja pani redaktor pytam, bo dane empiryczne nie popierają, nie zgadzają się z panią tezą.
To znaczy po tym jednym dniu już pan
nie,
wie,
po tych,
że
po
niższe
tym miesiącu
ceny, tak?
wyższych cen nie mamy danych o spadku przejazdów zatankowanych samochodów.
Mhm, czyli, że wyższe ceny nie odstręczyły Polaków od tego, żeby korzystać z samochodów. Ale może właśnie trzeba ich zachęcać.
No to zachęcamy. To pani redaktor mówi o zniechęcaniu, a ja mówię o zachęcaniu. Zachęcamy do elektromobilności, ale nie zniechęcamy do tych, którzy korzystają z samochodów spalinowych.
Ale ja cały czas o czymś innym. I pan o czymś innym. Nie, pan cały czas o czymś innym mówi. Ja mówię o tym,
Ale pani mówi, że tutaj
skłaniać Polaków do tego, zachęcać. Ale pani redaktor żeby uważa, że będzie mniej, a nie
jeżeli,
więcej.
Że jeżeli, ale niektórzy nie mogą tankować mniej.
To prawda, ale nie wszyscy.
Niektórzy nie mogą tankować mniej i niektórzy nie mogą tego systemu ograniczyć.
Po prostu państwo czuli na plecach presję ze strony Prawa i Sprawiedliwości i postanowili państwo pójść dokładnie tym samym
tropem, pani redaktor,
ja
wyglądam na kogoś, kto czuje na swoich plecach presję kogo?
Tak, Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego i wielu innych.
Błagam panią.
I państwo zrobili dokładnie tak samo. Dali zniżki wszystkim.
Nie.
Jak leci.
Nie. Nie. Po pierwsze... Jesteśmy konsekwentni. Powiedzieliśmy, że jeżeli konflikt będzie się przedłużał po kilku tygodniach, ja to mówię panie redaktor w studiu.
No to co? To podejmiemy będzie się przedłużał i co? Ale
pani pozwoli. Jeżeli będą blokowane kolejne moce, jeżeli chodzi o wytwarzanie i diesla, i produktów naftowych, jeżeli będzie dochodziło do dalszego spadku podaży surowca na rynku, jeżeli będzie dochodziło do tego, że te ceny będą wyższe, to wtedy będziemy reagowali. I to nasze zobowiązanie po prostu wypełniamy. W momencie, w których ta naprawdę stawka jest wysoka i nie wykluczamy, bo nikt dzisiaj odpowiedzialny nie może powiedzieć, kiedy ten konflikt się skończy, że ona się zatrzyma w tym miejscu.
No właśnie, więc dlatego pojawia się pytanie, czy państwo nie zareagowali.
Nie,
no to trzeba było biednym ludziom pomóc, na przykład firmom transportowym, które muszą jeździć, muszą wozić te towary, tak? Albo rzeczywiście biednym ludziom, którzy muszą dojechać.
Paliwo jest tańsze dla wszystkich. I tutaj nikogo nie generalizujemy, natomiast...
Są tak zwane pieniądze z helikoptera, prawda? Nie. Rozrzucane.
Nie. No to jeszcze 3 tygodnie temu byłem pytany, ile budżet państwa zarabia dzięki temu, że akcyza i VAT jest wyższy. Znaczy akcyza od wyższej kwoty. Tutaj
ja
kwotowa,
pana o to nie pytałam.
To ta sama stawka, natomiast jeżeli VAT jest od wyższej kwoty, to
Polaków.
Jest większa A podatek od nadmiarowych zysków?
No, kiedy będzie?
No tak jak zapowiedział premier, pewnie w ciągu najbliższych tygodni.
To znaczy?
Tutaj będziemy pracowali nad tym mechanizmem. Od jakiej konkretnej kwoty to wymaga oczywiście analizy, natomiast to jest jeden z elementów naszego pakietu. Mówię o tym dlatego.
Czy nie należało poczekać z wprowadzeniem tego pakietu CPN-u, ponieważ sam pan przyznaje i wszyscy politycy rządzący mówią, że nie wiedzą, kiedy ten konflikt się skończy.
Nawet ale te ceny
skończy,
są wysokie już, pani redaktor.
No dobrze, ale na porannej konferencji prasowej dzisiaj się pan zameldował na ściance konferencyjnej, jaką są stacje benzynowe Orlenu dla wszystkich polityków wszelkiej opcji. I był pan pytany o to, co dalej, gdyby kryzys paliwowy trwał. I właściwie to, co pan mówił, oznaczało, że wprowadzone już rozwiązania są tak masywne, że w zasadzie nie zostawiają państwu zbyt wiele ruchu i manewru.
Mamy
jedyną
jeszcze
rzeczą,
mechanizmy, które mogą
zrobić, to uruchomić rezerwy, nie?
I uruchomienie rezerw i ograniczenia, jeżeli chodzi o limity dla obcokrajowców, to też zwiększy podaż surowca na naszym rynku.
Ale uruchomimy rezerwy, to narazimy się na niebezpieczeństwo, gdyby się nagle okazało, że ropa przestanie płynąć, nie?
Ale to mamy wrażenie, że pani redaktor nie wie, w jakim momencie jesteśmy. My decyzją Międzynarodowej Agencji Energetycznej jesteśmy zobligowani do tego, żeby te rezerwy uruchomić. I ode mnie zależy, jak ten mechanizm będzie wyglądał. Dzisiaj takiego scenariusza, jaki wskazała Międzynarodowa Agencja Energetyczna dla naszego regionu, nie widzimy, chociaż niektóre państwa uruchamiają, jak Słowacja. Natomiast moim zdaniem powinna ta decyzja zapaść jak najpóźniej, jeżeli chodzi o uruchomienie rezerw. Dzisiaj nie ma ryzyka, jeżeli chodzi o przerwę w podaży. Natomiast na pewno miałoby to pewien wpływ na ceny.
No dobrze. Jeżeli kryzys będzie trwał, konflikt będzie trwał, to w kolejnych miesiącach ceny paliw w hurcie będą dalej rosły, prawda?
Nie ma bezpośredniego takiego połączenia, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie kwestie związane z konfliktem i jego długością trwania. Natomiast jest bezpośrednie połączenie, jeżeli chodzi o dostępność surowca, jeżeli chodzi o moce przerobowe rafinerii.
I wtedy wprowadzone mechanizmy nie uchronią przed podwyżkami.
Ale to są już obniżki.
Ale będą dalsze podwyżki i ta obniżka będzie...
Znaczy, jeżeli będzie drożej na rynkach światowych, to będzie drożej także w Polsce.
No właśnie. No i wtedy
to nie jest... Rozumiem, znaczy to jest zarzut wobec tego, że my dzisiaj uruchomiliśmy te mechanizmy?
Nie, ja pytam o to, co będzie dalej. Skoro
pani redaktor, nie ma żadnego człowieka na świecie, który to wie.
Skoro niemal wszystkie masywne mechanizmy zostały uruchomione, moim zdaniem dlatego, żeby pan prezydent nie mógł wystąpić ze swoją propozycją, ze swoim projektem, który jeszcze bardziej przychyla ludziom, nie ma, to zastanawiam się, co dalej.
Ale,
za 2 miesiące, za 3 miesiące.
Ale pan prezydent może wyskoczyć z każdą propozycją, bo jego to nic nie kosztuje. My podejmujemy decyzję suwerennie i samodzielnie.
Co dalej?
Pani redaktor.
Jeżeli na przykład za chwilkę
nie ma
ceny
człowieka na świecie, który by wiedział,
tak
co dalej.
Wysokie, że litr benzyny będzie kosztował na przykład 9 zł.
To mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o turystykę paliwową, co na pewno.
Przed majem albo przed wyjazdem na wakacje, co my
zrobimy
bardzo
drogo. Ale pani redaktor trywializuje ten problem, naprawdę. Jest drogo tu i teraz, dlatego reagujemy. Inne państwa reagują w bardzo podobny sposób. Dopiero rozpoczynają oczywiście. My reagowaliśmy odpowiednio wcześniej niż inne państwa, które dzisiaj deklarują takie działania podatkowe. Natomiast tak, to jest ten moment.
A nasze pierwszeństwo oznacza, że my mamy rację i słuszność, tak? A inni są tacy niedobrzy dla swoich ludzi?
Nikt tego nie powiedział. Część obniżyła państwa akcyzę, część obniżyła tylko VAT, część myśli o połączeniu tych mechanizmów w późniejszym czasie. My zareagowaliśmy w sposób najbardziej masywny, ale dlatego, że uważamy, że to jest ten moment po prostu. I ja nie odbieram tego, by inne państwa reagowały w stosownym czasie. Pewnie będą reagowały w taki sposób, jak my w kolejnych tygodniach.
Ta turystyka paliwowa, o której pan już dwukrotnie wspominał, bo był pan też rano pytany o Niemcy, gdzie benzyna jest droższa o 2,5 zł, diesel o 2 zł. Trochę więcej też za paliwo płacą Litwini, więc jak rozumiem, w rejonach przygranicznych będzie tłok na stacjach benzynowych.
Nie, jeżeli chodzi o Litwę, wiem, że są planowane tam rozwiązania także podatkowe. W najbliższym czasie. Rozmawiam o tym z ministrem energii Litwy i nie wyklucza tego. Wręcz uważa to za prawdopodobne. Niższe stawki, jeszcze do niedawna mieli Słowacy, teraz ta stawka powinna być zbliżona lub powinniśmy mieć tańsze paliwo. To będziemy widzieli, jak w najbliższych dniach będzie się układała też ta siatka cenna na Słowacji. Natomiast jeżeli chodzi o naszą ścianę zachodnią, to tutaj mamy zwiększone, jeżeli chodzi o możliwości podania paliwa do stacji. Jeżeli będzie turystyka paliwowa i monitorujemy to teraz, pewnie te kilka dni, to jest ten moment, kiedy będziemy w stanie porównać sytuację z przedkonfliktu, z momentu konfliktu, jego pierwszej fazy i teraz, jak się kształtuje liczba pojazdów na niemieckich rejestracjach. Także jeżeli chodzi o nasze stacje benzynowe, jeżeli to będzie istotny wzrost, jeżeli będzie sygnał ze strony także koncernów, że jest możliwość przerwania podaży w tych miejscach, na tych stacjach, to będziemy reagowali. Jest to niewykluczone.
A jaka to będzie reakcja?
No to mamy kilka mechanizmów. Na pewno jedną z najbardziej funkcjonalnych jest ograniczenie limitów tankowania dla obcokrajowców, na przykład do 1-2 tankowań na odpowiedni okres czasu.
I ta decyzja też dopiero po obserwacji sytuacji, tak?
No musimy wiedzieć, jak ona wygląda, choć dzisiaj zależnie od powiatu tak naprawdę ta sytuacja się ukształtowała.
To teraz zmienię temat, bo Fakty TVN poinformowały, że Karol Nawrocki zaprosił na jutro na uroczystość ślubowania dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm 13 marca sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest sędzia Szostek, który był kandydatem Polski 2050 i sędzia Będkowska, która była kandydatką wskazana przez klub PSL-u. Tak. No i to jest tak, że jeżeli oni by nie poszli, to by zrzekli się urzędu, więc pewnie powinni pójść, ale jak pan rozumie ten ruch Karola Nawrockiego?
To jest ruch polityczny. I to właściwie udowadnia, że dla prezydenta Nawrockiego Trybunał Konstytucyjny to jest ciało polityczne i jako polityczne je traktuje.
A czy to jest próba skłócenia koalicji?
No też, bo oczywiście, ma to w zamyśle. Ale to mu się nie uda i uważam, że wszyscy ci sędziowie, którzy zostali przez Sejm wybrani, będą sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
Bo czwórka, to jest pani sędzia, która
nie ma żadnych podstaw ku temu.
Wskazana przez Nową Lewicę i
nie ma żadnych podstaw ku temu, by czwórka pozostałych sędziów nie miała być zaprzysiężona, powołana przez prezydenta.
No tak, ale sobie wybrał dwoje. Nie wiem, jakie będzie uzasadnienie pana prezydenta, dlaczego akurat ci sędziowie, a tamci pozostali nie.
Nie wiem, czekam, nie ma uzasadnienia.
Dowiemy może.
Takiego uzasadnienia nie ma. W tej sprawie prezydent to jest notariusz.
No ale jeżeli tylko ta dwójka, a czwórka to nie. I pan
musi wykonać obowiązek.
No nie wykona. No Andrzej Duda też nie wykonał i co mu się stało, nic mu się nie stało.
To dajmy panu prezydentowi czas do tego, żeby jednak.
A dużo jeszcze tego czasu trzeba dać panu prezydentowi?
Jak widać, kilka dni potrzebował, żeby zdecydować się na dwójkę.
Według moich informacji
nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ta czwórka miała być traktowana inaczej.
Według moich informacji,
i to nie są jakieś jednostki, tylko to są ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje ku temu, by w Trybunale zasiadać, w
przeciwieństwie do legalnie wybrani na wolne miejsca,
na przykład pana Piotrowicza.
Według moich informacji w poniedziałek miało dojść do tego zastępczego ślubowania, alternatywnego, tak to nazwijmy, tak? Już mniejsza z tym, w jakiej formie, czy przed marszałkiem, czy przed notariuszem i tak dalej. Ale postanowiono czekać, ponieważ była zapowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego, że pan prezydent, jak wróci ze Stanów Zjednoczonych, to coś ogłosi w sprawie sędziów. I teraz słyszę w kuluarach, że niektórzy politycy są trochę rozczarowani tym, że państwo zbyt długo od tego 13 marca zwlekali, czekali na te decyzje, że trzeba
było... Co by
było
to zmieniło, panie redaktor?
...alternatywnego głosowania. No teraz będzie tak, że od dwojga sędziów przyjął ślubowanie i będą kwestionować te czwórkę.
Ale co to zmienia wobec tej sytuacji, która mogłaby się odbyć wtedy, a może się odbyć później?
Mhm. Czyli pan nie widzi takich problemów z sytuacją, nie. że od...
Jedyny problem, jaki widzę, to nie w działaniu większości sejmowej, tylko w działaniu prezydenta.
Mhm. Ale to nie będzie tak, że potem Święczkowski wpuści tę dwójkę do Trybunału Konstytucyjnego, a nie wpuści tej czwórki?
Nie, no nie wyobrażam sobie tego, by pan Święczkowski...
Ja sobie wyobrażam.
No to zobaczymy.
I co, z policją wtedy?
Nie, no to przecież jeżeli pan Święczkowski chce literalnie traktować konstytucję, która wskazuje jednak, że prezydent powinien zaprzysiąc tych sędziów, no to ich do tego dojdzie i powinien ich wpuścić do Trybunału.
Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę. Profesor Adam Leszczyński, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy o patriotyzmie i o tym, jak zmieniło się postrzeganie Polaków dotyczące innych Polaków.
Autopromocja.
Już? Mogę? Tu Maciej Głogowski. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze TOK FM. Jako redaktor naczelny zdecydowałem o zakończeniu współpracy z Maciejem Głogowskim prowadzącym środowy poranek TOK FM. Ale uspokajam. Będzie dobrze, a nawet lepiej. Już w środę od 7:00 nowe nazwisko w poranku TOK FM. Mamy to? No to grajcie, no.
Autopromocja.
Reklama.
Tylko do piątku w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Airfryer Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 1299. Teraz za 999 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Agnieszka Holland, profesor Norman Davis, profesor Michał Rusinek. Ich i wielu innych znakomitych gości spotkasz na Europejskim Forum Nowych Idei w Warszawie. EFNI Wiosna to 2 dni rozmów o przyszłości Polski. Jak budować pozycję w Europie? Jak wykorzystać kulturę i cyfryzację? Co z rynkiem pracy i przemysłem obronnym? Będą o tym rozmawiać liderzy biznesu, nauki, kultury i polityki. 14-15 kwietnia, Warszawa. Zapisz się na wiosna.efni.pl.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart dla dużych przedsiębiorstw. Na wsparcie firm w rozwijaniu ich zdolności badawczych i wykorzystaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/ncbr. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. 6.21 za 95, 7.66 za olej napędowy. Takie jutro będą maksymalne ceny na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że jutro ceny na stacjach będą wyższe niż dzisiaj. Jak mówił minister Miłosz Motyka w wywiadzie politycznym w TOK FM, te kilka groszy różnicy wynika tylko i wyłącznie ze skrzętnie wyliczanego algorytmu, a nie widzimisię ministra. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek VAT. Dwoje wybranych przez Sejm członków Trybunału Konstytucyjnego dostało zaproszenie na ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Potwierdził nam to inny z sędziów, który takiego zaproszenia nie dostał. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Sędzia Krystian Markiewicz, były przewodniczący Justicji, który obecnie jest legalnie wybranym członkiem Trybunału Konstytucyjnego, powiedział TOK FM, że takiego zaproszenia nie dostał ani on, ani pozostała trójka wybranych przez Sejm osób. Sędzia Markiewicz wozi w samochodzie garnitur przygotowany specjalnie na tę uroczystość, i liczy na szybkie złożenie ślubowania. Na ten moment nie wie jednak, dlaczego jedne osoby dostały zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, a inne nie. Przypomina jednocześnie, że ślubowanie składa się wobec prezydenta. Dlatego, jak mówi, jest już plan B, bo cała szóstka to legalnie wybrani członkowie Trybunału. I niewykluczone, że będą składać ślubowanie w obecności marszałka Sejmu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. Chodzi o jego działania z lat 2007-2009 jako szefa CBA, związane z założoną tezą, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę. Król Wielkiej Brytanii Karol III i królowa Kamila polecą do Stanów Zjednoczonych pod koniec kwietnia, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wcześniej pałac Buckingham potwierdził, że podróż pary królewskiej odbędzie się zgodnie z planem. W związku z tym, że amerykańsko-izraelska wojna z Iranem spowodowała kryzys w tradycyjnie bliskich relacjach Waszyngtonu i Londynu oraz krytyką ze strony Trumpa wymierzoną w brytyjskiego premiera Keira Starmera, na Wyspach pojawiły się liczne głosy, by odwołać bądź przełożyć wizytę monarchy. W nocy przymrozki możliwe w całej zachodniej Polsce oraz na południu, może też padać, a jutro podobnie jak dziś pochmurno, miejscami deszczowo, a temperatura od 5 do 12 stopni przeważnie. Czas na raport smogowy.
Sponsorem programu jest właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
W całej Polsce oddycha się bardzo dobrze lub dobrze, tylko w centrum Poznania jakość powietrza jest umiarkowana.
Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiać o badaniu, które zostało zrealizowane przez IBRIS na zlecenie Instytutu Narutowicza w grudniu 2025 roku. Poza honor i ofiarę, nowe ścieżki patriotyzmu w Polsce. To będzie rzecz o patriotyzmie. O tym, że Polska to jest fajny kraj do życia, ale przede wszystkim będzie to rzecz, i od tego chciałabym zacząć, o zmianie postrzegania samych siebie. To znaczy, że Polacy zaczynają się doceniać.
Tak jest. To jest jedna z rzeczy, która nam wyszła w tych badaniach. Raport, zresztą to powiem od razu na wstępie, będzie dostępny albo dziś wieczorem, albo jutro na stronie Instytutu Narutowicza z tych badań. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że i pytaliśmy tam między innymi autoportret zbiorowy Polaków o tym, jakie cechy są przypisywane przez ludzi typowemu Polakowi, obcowej Polsce. I wyszedł nam bardzo ciekawy zestaw, mianowicie zaradność, samowystarczalność, pragmatyzm, realizm. To jest tym bardziej fascynujące, że przez, mogę powiedzieć, stulecia, no sto kilkadziesiąt lat pewnie z okładem, Polacy uważali się raczej za marzycieli, fantastów, ludzi, których cechował raczej słomiany zapał, nieumiejętność gospodarowania i tak dalej. To taki był autostereotyp narodowy. Natomiast teraz Polak przeciętny, jak nam wychodzi, a to była duża próba, 3000 osób, bardzo rzetelne badania, uważa się raczej za twardo chodzącego po ziemi pragmatyka, realistę, osobę, która jest też raczej ufna, co jest ciekawe bardzo, ponieważ myśmy jako społeczeństwo się historycznie cechowali...
Uważaliśmy, że cechą narodową Polaków jest nieufność.
Nieufność, tak. I tutaj nam wyszło...
Do państwa... Do
sąsiada, tak. I tutaj wyszło nam z tych badań, że nieco niższe są te wskaźniki niż w przypadku tych wcześniejszych cech, o których mówiłem, ale, nie, ale jednak, że prawie połowa, o ile dobrze pamiętam, uważa, że Polak jest raczej osobą ufną, co ja bym łączył z poczuciem sukcesu, to znaczy i pewnym dostatkiem, bo prawidłowość jest taka, że społeczeństwa, które żyją dostatniej, które są zamożniejsze, mają także wyższy poziom zaufania do siebie nawzajem. To ma sens, jeżeli się nad tym chwilę zastanowić, prawda? Ludzie już nie walczą o każdy ochłap, nie konkurują aż tak ostro o zasoby, żeby łamać reguły.
Czują większy komfort.
Czują większy komfort, tak. Tak, tak. W związku z tym też częściej się ufa innym ludziom, że oni będą przestrzegali reguł.
Jesteśmy lepiej nastawieni do świata.
Tak jest. No, to jest bardzo pozytywne. Zresztą w ogóle w tym badaniu jest bardzo wiele pozytywnych rzeczy.
to od razu zastanówmy się, jak to wpływa na patriotyzm właśnie, bo w pewnym momencie w tym raporcie pojawia się takie sformułowanie o patriotyzmie ludzi pewnych siebie.
To jest jedna z najciekawszych rzeczy, która nam wyszła w tym badaniu. Mianowicie, po pierwsze, Polki i Polacy generalnie uważają się za patriotów, to znaczy poziom autoidentyfikacji patriotycznej jest niesłychanie wysoki. Na skali od 1 do 10, aż 1/4 respondentów wybrała 10, czyli maksymalny poziom. Natomiast, więc patriotyzm, mówienie o sobie, że jestem patriotą, jest pewnego rodzaju normą kulturową w Polsce.
Ale czy tylko w Polsce? Oczywiście wiem, że badania były robione w Polsce, ale mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie jest taka oczywista, że jak pytają, czy czujesz się patriotą, czy jesteś patriotą, to człowiek odpowiada, tak czuję, tak jestem, bo głupio byłoby powiedzieć, że nie jest.
Ja nie mam dobrych w tej chwili badań porównawczych z innych krajów, natomiast to, co jest najciekawsze, to jest to, że za tą taką powszechną akceptacją patriotyzmu jako normy kryją się bardzo różne zróżnicowane postawy. I takie dwa bieguny tutaj można wyróżnić. Jeden to jest patriotyzm, który ja nazwałem postromantycznym.
Konserwatywno-prawicowy.
Konserwatywno-prawicowy. To jest ten patriotyzm, który znamy z różnych przekazów, z czasów rządów PiSu, jako taką dominującą ideologię, prawda?
Polska mesjaszem narodów.
Polska mesjaszem narodów. Jesteśmy krzywdzeni, niedocenieni, ponosimy ofiary dla innych, cierpieliśmy. To jest patriotyzm świąt, takich różnych właśnie martyrologii. Taki cały, poziom konglomerat tych rzeczy, taki zbiór, który pewnie każdy z nas może sobie intuicyjnie wyobrazić. Natomiast to, co jest ciekawe, najciekawsze, to jest ten drugi zestaw. I to jest patriotyzm wyborców, deklarowany przede wszystkim przez wyborców dzisiejszej koalicji rządzącej, ale nie tylko, czyli jest to głównie Koalicja Obywatelska i Lewica i Centrum, czy Polska 2056, jak te partie się teraz nazywają. W każdym razie jest to patriotyzm ludzi, którzy są bardziej dumni z cywilizacyjnego sukcesu Polski.
Po 89
roku. I to jest patriotyzm ludzi, którzy są zadowoleni z tego, jakim się żyje, odczuwają satysfakcję, uważają, że ciężko pracują, że mają to, na co ciężko zapracowali. I w tym sensie jest to patriotyzm, i oni także mówią, bardzo wysoko oceniają swoje patriotyczne zaangażowanie, prawie tak samo, równie wysoko jak ci wyborcy poziomu martyrologiczno-prawicowi.
I tam jest jeszcze taka jedna ciekawa rzecz. Te badania, jak mówiłam, przeprowadził IBRIS. IBRIS też przygotowuje takie cokwartalne badania Światowid i im też już wychodziło wcześniej, że Polacy, kiedy jadą za granicę, na przykład na wakacje, to potem wracają, myślą sobie, a w tej naszej Polsce to jest fajniej, czyściej, schludniej,
to absolutnie wyszło.
Nowocześnie.
Tak, to nam absolutnie wyszło w tych badaniach. Jedno z pytań, które zadaliśmy tam, to było pytanie o to, czy Polska jest, no, czy to taki był sens tego pytania, o to, jak dobrze się żyje w Polsce, i prawie połowa respondentów powiedziała, że Polska jest najlepszym krajem do życia na świecie. A więc i to nie jest tylko kwestia przywiązania do ojczyzny, rozumiałego, takiego emocjonalnego przywiązania do ojczyzny, prawda? No, nie wiem, wież płaczących, muzyki Chopina, krajobrazu mazowieckiego,
czy innego krajobrazu.
Więc nie, to jest kwestia żartuję. Tylko trochę sobie żartuję. Więc oczywiście to nie jest tylko kwestia sentymentu, ale to jest kwestia takiego autentycznego przekonania, że Polska jest krajem, któremu się udało. A więc jeżeli 10 lat temu PiS opowiadał Polakom o wstawaniu z kolan, no to te badania ja bym interpretował jako dowód, że myśmy już z tych kolan wstali.
No,
to już
dlatego
jest poza nami.
Politycy mają dla nas opowieści takie aspiracyjne.
Jasne. Oni wtedy też mieli dla nas aspiracyjne opowieści, tylko to były trochę inne opowieści.
Tylko, że dźwigaliśmy się z ruin.
Tak. Zbudujemy autostrady. To była,
a teraz G20, turboprzyspieszenie, przełom.
No właśnie, więc no i oczywiście porównania z zagranicą często wypadają, nawet z taką zagranicą, do której myśmy aspirowali kiedyś z krajami zachodnimi, no to one często wypadają na korzyść Polski i to ludzie widzą.
Mhm. Ale pan powiedział o tych dwóch rodzajach, konserwatywno-prawicowy, postromantyczny i ten drugi nowoczesne, tak byśmy go określili?
Można go pewnie nazwać obywatelskim, bo to jest taki patriotyzm, który jest mniej przywiązany do flagi, chociaż jest przywiązany do flagi. I to jest coś, o czym bardzo bym chciał jeszcze powiedzieć. to jest o potrzebie mówienia o patriotyzmie przez polityków także opcji, powiedziałbym, nieprawicowych. To bym chętnie...
To od razu możemy rozwinąć ten wątek. To nie jest rzecz nowa, chciałabym powiedzieć. Zwracanie uwagi, że my, to środowisko liberalne, polityczne, nie powinno dać sobie odbierać patriotyzmu i narracji patriotycznych i nie powinno pozwolić na monopol prawicy, jeżeli chodzi o uczucia patriotyczne, ale przecież tak było przez długi czas.
Tak było przez długi czas i co więcej, była tam wokół tego taka narracja, ja mogę tu przywołać taki tekst sprzed 20 paru lat profesora Zdzisława Krasnodębskiego, znanego intelektualisty i socjologa, ale także no, poziom polityka prawicy. I Krasnodębski napisał 20 paru lat temu w takiej ankiecie miesięcznika Znak o czasach postpatriotycznych, prawda? Wróżył koniec patriotyzmu. To jest kompletnie, okazało się, chybioną prognozą. To znaczy on pisał właśnie o tych liberalnych elitach, które rzekomo nie lubią Polski, wstydzą się Polski i tak dalej. To jest w świetle, że tak powiem, empirycznych badań, to jest to nawet nie jest fantazja, to jest po prostu coś kompletnie nieprawdziwego. Okazało się. A więc mamy do czynienia z głębokim, deklarowanym, ale też mogącym, takim, który możemy uchwycić na różnych innych poziomach, przywiązaniem Polek i Polaków nieprawicowych do ojczyzny, do symbolu, do flagi, do mówienia o wspólnocie. No i oczywiście, gdybym miał coś doradzać politykom strony, że tak powiem, nieprawicowej, no to bym powiedział, mówcie o tym. Mówcie o tym.
Ale myślę, że pomieszaliśmy dwa porządki. Elity polityczne i społeczeństwo. Bo Krasnodębski pisał o tym, że są te elity liberalno-lewicowe, które nie lubią Polski, które się za nią wstydzą i które patriotyczne nie są, tak? To była jedna błędna diagnoza, rzecz
tak
jasna,
jest.
Ale błędną
diagnozą... Nie wiem, jak było
wtedy,
ale teraz się z pewnością ją wstydzą.
Tak, błędną diagnozą było też to, co myślały elity liberalno-lewicowe w społeczeństwie, że wystarczy tylko narracja dotycząca modernizacji państwa, a że te wszystkie opowieści właśnie o męczeństwie, o tym, że Polska Chrystusem narodów i tak dalej, to są zupełnie niepotrzebne i ten w ogóle marsz jakiejś niepodległości, tak, to
ja,
też nie.
Ja bym powiedział, że ludzie potrzebują opowieści o wspólnocie i że to jest dla nich bardzo ważne. I to ewidentnie wychodzi w tych badaniach, ale nie tylko
że nadal
w tych,
są różnych, te uczucia narodowe.
Tak, tak, że one są absolutnie, że one są ważne, potrzebne i to nie tylko dla wyborców prawicy, tylko po prostu dla wszystkich wyborców. To oczywiście nie mam teraz się, czy nie możemy się tak umieć szczegóły, oczywiście te poziomy, profile wyborców się różnią, ich poziomy przywiązania się różnią w niewielkim stopniu pewnie, ale tam są różnice oczywiście istotne pomiędzy elektoratami. Natomiast
był zarzucony.
Niesłusznie.
Liberalno-lewicowe, leżał sobie na chodniku, został podniesiony z tego chodnika przez prawicę i prawica przez długi czas miała na niego monopol.
Tak jest. Uważam, że to jest coś, co należałoby szybko zacząć robić, to znaczy próbować wypracować język mówienia o wspólnocie, który nie jest językiem skolonizowanym przez tylko jedną stronę.
To próbował Donald Tusk na tych słynnych marszach przed wyborami 23 roku robić, kiedy miał biało-czerwone serce wpięte w koszulę, ale też polskie flagi się pojawiły.
Oczywiście. I bardzo
obok
dobrze.
Unijnych.
I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. O stosunku do Unii też można powiedzieć, i to jest również bardzo optymistyczny wniosek z tych badań, że dla 73% Polek i Polaków nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy byciem patriotą i byciem członkiem Unii Europejskiej. A więc to jest bardzo dobry wynik. Przytłaczająca większość, w tym większość wyborców prawicy, PiS-u zwłaszcza, większość uważa, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy byciem patriotą i byciem we wspólnocie europejskiej.
Choć oczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonywać, że tak się nie da.
Jasne, oni mają
że
oczywiście inną retorykę,
tak,
że zagraża mu, tam jest taka próba, mam wrażenie, balansowania na linię, znaczy z jednej strony mówią, że zagraża, że trzeba się bronić, a z drugiej strony mówią, że to jest ważne, że trzeba w Unii zostać. Tak mówił Kaczyński niedawno, więc myślę, że oni nastawienie swojego elektoratu mają zmapowane w tej sprawie.
Profesor Adam Leszczyński z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja. Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. Chcę zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Autopromocja.
Reklama.
Prima Aprilis w RTV Euro AGD. Świętuj z nami i łap oferty, które nie są żartem. Na przykład zestaw suszarka i prostownica Remington do codziennej stylizacji włosów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 199,99. Teraz za 99,99 zł. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką. I kartą.
Niech mnie pani nie straszy, gotówki już od dawna nie noszę.
Pekao Konto Dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
Pekao, twój bank polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pekao Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pekao.bp.pl.
Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Rabaty na tysiące produktów na Modivo Days. Aż do 40% taniej przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Modna odzież, obuwie i dodatki od topowych marek. Guess, Calvin Klein, Karl Lagerfeld i inne. Skorzystaj z promocji na stronie modivo.pl i w aplikacji do 1 kwietnia.
Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Dolina Noteci 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz rumiankowy papier toaletowy Regina 16 rolek 1 plus 1 gratis. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. A wszystkie produkty Colgate 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Już wiadomo, ile powinny kosztować paliwa. Jutro minister energii określił maksymalne ceny paliw na środę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21, a oleju napędowego najwyżej 7,66. To o kilka groszy więcej niż dzisiaj. Od dzisiaj obowiązują na stacjach maksymalne ceny ustalane przez rząd. Polski rząd nie wyklucza dalszych działań w tej kwestii, mówił w wywiadzie politycznym minister energii Miłosz Motyka.
Jeżeli będą blokowane kolejne moce, jeżeli chodzi o wytwarzanie i diesla, i produktów naftowych. Jeżeli będzie dochodziło do dalszego spadku podaży surowca na rynku. Jeżeli będzie dochodziło do tego, że te ceny będą wyższe, to wtedy będziemy reagowali. I to nasze zobowiązanie po prostu wypełniamy.
Oprócz odgórnych maksymalnych cen paliw, rząd obniżył też podatek VAT do 8%. Za przekroczenie rządowych limitów cen sprzedawcom grożą kary do nawet miliona złotych. Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrana przez Sejm z rekomendacji Polski 2050, będzie jutro w Pałacu Prezydenckim, by złożyć ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Swoją obecność w rozmowie z Onetem potwierdził też drugi sędzia Trybunału, Dariusz Szostek. O zaproszeniu kancelarii prezydenta dla dwójki z sześciorga nowych wybranych sędziów Trybunału pierwsze informowały Fakty TVN. Do 23 kwietnia trwają konsultacje publiczne w sprawie proponowanego zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. Ministerstwo chce, żeby uczniowie nie używali smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach. Żaden zakaz bez odpowiedniej edukacji nie ma szansy na sukces, mówiła w TOK FM Katarzyna Hernandez z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka. Przypomniała też, że najmłodsi najczęściej korzystają z telefonów po szkole.
Często jest tak, że ten telefon jest jakby taką łatwą alternatywą i to nie tylko dla dziecka, ale też właśnie dla rodzica. Często po prostu z braku możliwości, bo jest w pracy, nie ma go w domu, też nie może zapewnić jakiejś innej rozrywki czy atrakcji. Nie ma też właśnie środków finansowych na takie dodatkowe lekcje. I tak naprawdę to dziecko pozostaje samo sobie.
MEN chce, żeby zakaz używania w szkołach podstawowych telefonów obowiązywał od września. Ratownicy TOPR-u ogłosili po południu czwarty wysoki stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Odradzane są wszelkie wyjścia w góry. Lawiny mogą schodzić samoczynnie, osiągając dna dolin. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwagi na bezpieczeństwo zdecydowała o zamknięciu całego obszaru polskich Tatr dla ruchu turystycznego. Przymrozi w nocy w całej zachodniej Polsce i na południu. Może też padać, a jutro podobnie jak dziś pochmurno, znowu miejscami deszczowo. Temperatura na południowym wschodzie oraz nad morzem od 5 do 8 stopni, na pozostałym obszarze od 10 do 12. Chłodniej tylko na Podhalu około 2.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami nadal profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza i rozmawiamy o raporcie Poza honor i ofiara, nowe ścieżki patriotyzmu w Polsce, który dziś, najdalej jutro, tak, będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie Instytutu Narutowicza. My omawiamy zawartość tego raportu już teraz. To jest materiał poświęcony patriotyzmowi i mówiliśmy o tych dwóch postawach, które państwo wyodrębniają. Za chwilę zejdziemy na nieco niższy poziom, bo jest więcej postaw patriotycznych. Więc mamy patriotyzm konserwatywno-prawicowy postromantyczny. No i mamy ten drugi, jak państwo piszą, który jest wyraźnie na fali wznoszącej, który, i tu zacytuję, opiera się na poczuciu indywidualnego i zbiorowego sukcesu, satysfakcji i zadowolenia, wynika z przekonania, że Polsce się udało, Polacy sobie radzą, a za granicą często jest gorzej niż w Polsce.
Tak, ale też nie jest takiego przekonania, że w Polsce się udało, tylko że nam się udało, że to ja zapracowałem. Tam jest bardzo wysokie poczucie sprawczości własnej.
To dobrze.
Że to ja tymi moimi rękami, ciężką pracą osiągnąłem sukces. To jest, uważam...
Budowałem sukces Polski.
No, swój własny, tak, oczywiście. Ale zaradnością właśnie, wysiłkiem i tak dalej. I to jest, wydaje mi się, bardzo pozytywne.
Tak, to prawda. Poczucie sprawczości, jasna sprawa. Bo jeżeli nie czujemy się sprawczy, no to popadamy w taki marazm, prawda? Na przykład nie mamy ochoty uczestniczyć w życiu społecznym,
no, politycznym. Albo popadamy w teorie spiskowe i przypisujemy jakimś siłom zewnętrznym sprawczość.
Szukamy kozła ofiarnego.
Tak? Kozła ofiarnego, różne mechanizmy mogą się nam wtedy uruchomić.
To zapytam o ten pierwszy model, który państwo charakteryzują jako odchodzący do przeszłości, chociaż dotyczy około 30% społeczeństwa, konserwatywno-prawicowy, postromantyczny, związane z symbolami, męczeństwem, cierpieniem, poczuciem zbiorowego niedocenienia. Rozmawialiśmy w trakcie informacji z panem profesorem, zdradzę tutaj państwu, i pan profesor powiedział, że warto byłoby powiedzieć, skąd się ten patriotyzm wziął, ten model patriotyzmu. Ja powiedziałam, że dla mnie to oczywiste, że on jest z historii, ale to jest zdaniem pana zbyt prosta odpowiedź.
No, to jest trafna odpowiedź, tylko ja bym chciał tutaj dodać, że dla mnie, jako historyka i socjologa, jest to bardzo ewidentny efekt traumy historycznej. I on jest w tym sensie zupełnie zrozumiały, ponieważ myśmy jako społeczeństwo przeżyli bardzo liczne, bardzo drastyczne traumy w XIX i XX stuleciu. Mhm. Więc nie jedną, tylko całą listę.
Traumaland?
Tak, jak napisał mój kolega profesor Michał Bilewicz w książce pod tym tytułem. Jest to efekt historycznej traumy, ale dla mnie też takie myślenie właśnie o cierpieniu, gloryfikacja przegranych bitew, daremnych poświęceń i tak dalej, wydaje mi się także nie tylko efektem traumy, ale także strategią adaptacyjną, czyli taką postawą przystosowawczą. No bo jeżeli cały czas, mówiąc w pełnym uproszczeniu, jeżeli cały czas jako wspólnota przegrywamy,
no to
myśmy przegrywali przez wiele...
Tak?
Tak, myśmy raczej przegrywali przez długi czas z różnymi siłami zewnętrznymi, dużo potężniejszymi od nas. No to wtedy musimy chronić poczucie własnej wartości i w jaki sposób możemy je chronić, skoro przegrywamy, no odwołując się do swojej moralnej przewagi. I echa tego widać w postawach dzisiaj, tak jak powiedziałem, tej części Polek, Polaków, którzy wyznają w patriotyzm postromantyczny, mianowicie ona bardzo silnie jest związana z czymś, co my nazywamy narcyzmem narodowym, a więc z takim ugruntowanym przekonaniem, że Polakom się należy więcej, że my jesteśmy niedocenieni. Polakom jako zbiorowości, prawda? Że świat nas nie docenia. Że potrzebujemy
więcej
uznania, szacunku świata zewnętrznego. I to jest bardzo silnie związane z taką właśnie postawą patriotyzmu, powiedziałbym, i w ogóle jest silne u wyborców prawicy i z bardzo silnym u wyborców, u zwolenników tego poziomu, takiego postromantycznego patriotyzmu. Natomiast tej zmiennej właśnie potrzeby uznania, takiego poczucia deficytu, braku szacunku ze świata nie ma w tym drugim modelu patriotyzmu w ogóle. To nie jest tak, że tam się raczej ludzie, którzy w tym nowoczesnym, ten nowoczesny patriotyzm wyznają, że ci ludzie się zastanawiają nad tym, czy świat nas szanuje, czy nie. Ich to po prostu mniej obchodzi, bo uważają, że to jest coś danego, prawda? Już się nad tym nie trzeba się rozwodzić.
To nie jest tak, że skoro poczuliśmy się bardziej pewni siebie, no to już nie domagamy się
oczywiście
od świata tego uznania,
oczywiście,
bo sami w środku
nie mamy
się
czego
czujemy,
kompensować. Tak. Ponieważ mamy dobrze wysokie poczucie własnej wartości, w związku z tym też mniej nas obchodzi, co inni na nas myślą, prawda? W ogóle. Nie jest to obchodzi, ponieważ uważamy, że znamy swoją wartość i nieszczególnie musimy się tym przejmować. A więc jeżeli teraz dlaczego uważam ten patriotyzm, powiedziałbym, postromantyczno-prawicowy za wariant odchodzący w przeszłość? Nie tylko dlatego, że on jest wyznawany przede wszystkim przez osoby starsze, częściej, nie tylko, ale częściej przez osoby starsze, ale także dlatego, że jak już powiedziałem, wydaje mi się on efektem historycznej traumy. I im dalej ta trauma będzie odchodziła w przeszłość, tym mniej ta postawa będzie zrozumiała i będzie odpowiadała na potrzeby ludzi związane z ich tożsamością, prawda? Z tym, jak myślą o sobie i swoim miejscu w świecie. A więc dlatego wydaje mi się, że ten patriotyzm, taki poziom tradycyjno właśnie celebrujący męczeństwo, celebrujący przegrane bitwy, bohaterów, którzy zawsze przegrywali, ale byli bardzo szlachetni, prawda, i chcieli dobrze, no to ten model wydaje mi się raczej odchodzący w przeszłość, dlatego że on po prostu spełnił już swoją rolę. Nie dlatego, że go lubię, czy nie, albo że odpowiada mi, czy nie, tylko dlatego, że czasy się zmieniły, społeczeństwo polskie się zmieniło i pewien sposób mówienia i odczuwania własnej tożsamości odchodzi w naturalnym trybie do przeszłości.
To ja teraz wrócę do tych deklaracji, które padały wśród respondentów, że niemalże wszyscy czują się patriotami. W mniejszym, większym stopniu, ale generalnie, że bycie patriotą to taki standard na poziomie deklaracji. I trochę podawałam to w wątpliwość, bo wydawało mi się dziwne, że ktoś pytany o to, czy jest patriotą, odpowie nie, ja nie jestem patriotą.
Praktycznie nikt tak nie robi.
No właśnie.
Natomiast
przejdźmy teraz do konkretów, bo państwo zauważają na przykład, że patriotyzm słabnie tam, gdzie wymaga kosztu ekonomicznego. Na przykład, czy wybierzesz polski produkt, mimo że jest on droższy? Albo jakieś działań o charakterze narodowym podjąłeś w ciągu ostatniego roku? Też było takie pytanie. No i no nie są to takie działania, chociaż właściwie, no cóż, można byłoby zrobić więcej, ale wyliczmy. Świadomy zakup polskiego produktu, wywieszenie flagi, przekazywanie dzieciom wiedzy o historii, udział w obchodach Święta Narodowego, dzielenie się wiedzą o Polsce z osobami z innych krajów, rozmowa, post w obronie dobrego imienia Polaków, bardzo rzadko służba wojskowa, szkolenie obronne.
Tak, i też No, myślę, że to jest zrozumiałe. No, zresztą,
to jest takie działania patriotyczne czasów pokoju, prawda?
Oczywiście, oczywiście, ale w większości wypadków jednak patriotyzm nie wymaga od nas żadnego skrajnego poświęcenia. Zdarzają się momenty historyczne i w polskiej historii one się niestety zdarzały często, w których rzeczywiście takie poświęcenie...
No to jest to przelanie krwi za ojczyznę.
Tak jest, oczywiście. Natomiast zazwyczaj w czasach pokoju, no to jak okazujemy swoje przywiązanie do właśnie takimi gestami, prawda? Że wieszamy flagę, idziemy na, nie wiem, bierzemy udział w święcie państwowym, a jest oczywiste, że rzeczy, które wymagają od nas realnego kosztu, już nie mówiąc o poświęceniu, przychodzą nam trudniej. Więc mnie ten wynik w ogóle nie zaskakuje. Warto zresztą też pamiętać, że w dawnych czasach, o których my pamiętamy, w czasach, nie wiem, II wojny światowej, czy w różnych momentach próby narodowej, czy różnych bardzo bolesnych doświadczeń, katastrof, prześladowań, też tylko pewna część Polek i Polaków zachowała się w sposób bohaterski, prawda? Być może niewielka czasami. Oczywiście historycy dyskutują, ilu ludzi realnie w różnym stopniu brało udział w walce z okupantem w czasach II wojny światowej, ale to był całość, prawda? I też
zawsze jest tak, że jest niewielka grupa bohaterów, niewielka grupa zdrajców i cała reszta, która usiłuje przeżyć.
Tak jest. Myślę, że to dobrze podsumowuje tą sytuację, więc też nie robiłbym z tego zarzutu ludziom, że kiedy już pytamy ich o konkretną zdolność do poświęceń, to ich entuzjazm się zmniejsza. No to jest normalna ludzka rzecz.
To zapytam o taką ciekawą rzecz, którą też państwo wykazali w tych badaniach i ona jest dla mnie nieco zaskakująca, bo oczywiście państwo też różnicowali ze względu na poglądy polityczne swoich respondentów i nagle się okazało, że bez względu na poglądy polityczne towarzyszy Polakom jakaś niechęć do innych.
Tak, wyszło nam w jednym z tych badań, pytaliśmy o otwartość obcokrajowców i ona wyszła jednolicie nisko, przy czym poziom niechęci do obcokrajowców był bardzo zbliżony, i to był wynik, który nas zaskoczył, mnie zaskoczył, był bardzo zbliżony w elektoracie zarówno Lewicy i Konfederacji. W tym sensie on był stale niski, odrobinę był tylko wyższy w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, ale też był relatywnie niski.
Ale co, nie lubimy, nie chcemy, boimy się?
Myślę, że to jest efekt niechęci wobec, migracji i interpretowałbym to odpowiedź na pytanie jako taką bardzo generalną niechęć do otwierania się na przybyszy z zagranicy.
To jest taki, myśli pan, panie profesorze, lęk ostatnich lat?
Och, nie diagnozowaliśmy tego, a myślę, że to lęk ostatnich lat. To nie był główny temat tego badania, więc myśmy zadali to jako taki rodzaj pytania pomocniczego, czy uzupełniającego, ale uważam, że to należałoby dobrze przebadać i myślę, że jest to, no dla mnie jest to trochę smutny wynik, ale myślę też, że politycy go dostrzegają, ponieważ tak jak śledzę, dajmy na to retorykę partii Razem dzisiaj, to mam wrażenie, że ona już o imigracji w ogóle nie mówi. No i o, nie wiem, kryzysie uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej. Więc mam wrażenie, że politycy odczytują emocje swojego elektoratu. Jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale że generalnie odczytują. No i dostosowują do tego swój przekaz.
To jeszcze wrócę do tych pięciu typów narracji patriotycznych, które państwo wyróżniają. Mamy patriotów symboliczno-wspólnotowych, tradycja, pamięć historyczna, niższa otwartość na integrację europejską czy imigrację. Mamy patriotów proeuropejskich, którzy uważają, że trzeba się opierać na wartościach obywatelskich, prawo, podatki, wybory, otwartość na Unię, na cudzoziemców i tak dalej. Są społecznie wycofani, są zdystansowani. Państwo zwracają uwagę, że najważniejsze przeciwstawienie nie przebiega między patriotami i niepatriotami, ale między patriotyzmem symboliczno-wspólnotowym a patriotyzmem obywatelsko-inkluzywnym. Jakby mógł pan nam to wytłumaczyć.
Tak jest. No to jest, tak jak wspominałem na początku, ludzie generalnie w Polsce uważają się za patriotów.
Czyli nie ma tych niepatriotów i tam nie ma tego napięcia.
Z nielicznymi, ale generalnie. z nielicznymi wyjątkami. Natomiast w momencie, w którym zapytamy o to, co dla nich patriotyzm znaczy, no to tutaj mamy dwie bardzo takie dwa przeciwstawne bieguny, prawda? Jeden ten taki patriotyzm martyrologiczno-postromantyczny, a drugi obywatelski. I to właśnie tutaj widać. To jest po prostu... A zatem za tą identyfikacją jestem patriotą albo jestem patriotką, kryją się w przypadku różnych osób bardzo różne postawy. To, co jest też jednak interesujące, to jest to, że im wyższa identyfikacja patriotyczna, tym wyższy poziom aktywności społecznej. Znaczy, tym większe zaangażowanie w sprawy społeczne. Ludzie, i to działa po obu stronach politycznej barykady. Znaczy, zarówno po stronie tak zwanej liberalnej, jak i po stronie prawicowej, osoby o wyższej identyfikacji patriotycznej są też bardziej zaangażowane w życie polityczne. Chodzą na wybory, głosują, interesują się i tak dalej.
Profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, był moim państwa gościem, a rozmawialiśmy o raporcie z badań Poza honor i ofiarę, nowe ścieżki patriotyzmu w Polsce. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18:00 wraca Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych.
Reklama.
Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto.
Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.